Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, zawsze ilekroć mam okazję relacjonować Państwu walkę z największymi łajdakami, największymi złodziejami w obszarze Chińskiej Partii Komunistycznej, to zawsze sprawia mi to niekłamaną przyjemność i zawsze mi się przypomina taka sytuacja sprzed 5 lat z polskiego Sejmu, czy z tego, co zostało po polskim Sejmie, za sprawą tych wszystkich zasiadających tam śmieci. Mianowicie na początku kadencji PiS-u po 15 roku jeden z jakichś wybitnych, w cudzysłowie wybitnych, przedstawicieli tego grupowania wszedł na mównicę sejmową i na takim papierze komputerowym z drukarki komputerowej takim ze 2 metry długości pokazywał wszystkim wszem i wobec, ile to przestępstw dokonali funkcjonariusze PO w przeciągu poprzednich 8 lat. I że oni ich rozliczą. No więc minęło 5 lat. Oczywiście nie rozliczono żadnego z tych złodziei. W zasadzie, biorąc chyba pod uwagę fakt, że ręka rękę myje, to raz, a po drugie, że nie było takiej możliwości, no bo prezydent Duda jakby storpedował próby zrobienia porządku w obszarze sprawiedliwości, w obszarze resortu sprawiedliwości, w obszarze sądownictwa. No więc nie można nikogo zasądzić, no bo przecież skoro sądy są ich, no to nie ma takich siły. Ale to oznacza tylko, jak bardzo tekturowe jest nasze państwo. I to właśnie ta refleksja mnie naszła w tej chwili, gdy przeczytałem, że były wysoki urzędnik Chińskiej Partii Komunistycznej, sekretarz partii prowincji Shaanxi, wziął łapówki, uwaga, w wysokości 102 milionów dolarów. 102 milionów dolarów. No, wielki kraj, wielkie łapówki. Proszę Państwa, i to w dodatku był to sekretarz, tak, był sekretarz prowincji, któremu podlegały również sprawy dyscypliny partyjnej partii. Skonfiskowano u niego 631 milionów juanów, czyli 91 miliona dolarów. W pieniądzach i w nieruchomościach. Uzyskane zostały one nielegalnie przez właśnie tego urzędnika w prowincji Shaanxi, niejakiego Chao Chongyanga. I takie oświadczenie wydała w środę Chińska Centralna Komisja Dyscyplinarna. Chao, były sekretarz partii Shaanxi, stanął w poniedziałek przed sądem w gminie Tianjin. W północnej Chinach za przyjmowanie łapówek. Jest oskarżony o przyjmowanie łapówek w wysokości 717 milionów juanów, czyli 102 milionów, 40 milionów dolarów, w tym 100 milionów juanów w nieruchomościach mieszkaniowych. Zostały one skonfiskowane i zamrożone przez Centralną Komisję Kontroli Dyscypliny. No i oczywiście skonfiskowane w jednej pieniądze będą potraktowane zgodnie z wyrokiem, który wyda sąd. I tutaj jest ta morda tego oberzłodzieja. Proszę Państwa, już dawno nie miałem okazji, to wszystko, zresztą cały artykuł, kilka zdań. Ta morda i to właśnie ten ten człowiek przypomina mi o tym, o czym było głośno, dużo sam mówiłem, bardzo dużo sam mówiłem w latach 13, 14, 15, kiedy to rok w rok były podejmowane przez prezydenta Xi i szefa, a równocześnie szefa KPH, kolejne rokrocznie na sposobie występujące kampanie antykorupcyjne, gdzie mówiono, a to chwalono, ilu tu urzędników zostało posadzonych, ilu zasądzonych, i w ogóle tam och. Od dłuższego czasu jest spokój. Ja oczywiście nie mam pojęcia, czy skończyło się polowanie na tych złodziei. Trudno mi powiedzieć. Nie znam sytuacji w KPH, bo się nią nie interesuję. Znaczy oczywiście w kierownictwie KPH. Bo się nią specjalnie nie interesuję. Myślę, że może być tak, że sprawa nieco przyschła. To znaczy to polowanie na złodziei nieco przyschło. A biorąc pod uwagę rozliczne problemy, jakie Chiny mają w tej chwili, nie tylko w tej chwili, przez 2-3 lat, od momentu, kiedy Trump się pojawił na scenie politycznej i zaczęła się zawirucha polityczna, nie tylko gospodarcza, ale przede wszystkim polityczna. Więc jakby myślę sobie, że pan Xi musiał sobie troszkę odpuścić polowanie na te tłuste koty, na te tygrysy właściwie, ale również i tłuste koty, jak oni to nazywają ładnie, właśnie dlatego, że trzeba było trochę skonsolidować działania partii i państwa na zagrożeniu zewnętrznym, ale do pewnego stopnia. Zawsze zagrożenie zewnętrzne w Chinach jest równoznaczne z pewną formą zagrożenia wewnętrznego. Bo takich łajdaków jak w Polsce Targowicza, naprawdę tam jest proporcjonalnie tyle samo, może trochę mniej, znaczy tym proporcjonalnie dużo. Może nie tak dużo jak w Polsce, ale nawet proporcjonalnie, ale jednak w dalszym ciągu łajdaków Chińczyków jest naprawdę wystarczająco dużo. Więc jeśli ma się problem ze swoimi ludźmi, problem zewnętrzny, problem wewnętrzny, zewnętrzny, no to nie jest czas dobry, czas na polowanie na tygrysy, czy koty, czy tłuste koty. Jak oni nazywają tych urzędników, którzy się bogacą w dalszym ciągu, jak widać zresztą. Bogacą się w sposób nieprawdopodobny. 104 miliony dolarów, no. To nie jest kwota. Najczęściej zresztą jest tak, że tacy ludzie, takim ludziom przypisuje się tylko część, jakąś skromną część tego majątku, który sobie przywłaszczyli. A z powodów, których nie znam, być może nie można im tego udowodnić. Być może jest tak, znaczy najczęściej w Chinach jest tak, że urzędnicy uruchamiają, czyli ci wysokiego szczebla uruchamiają całą swoją rodzinę. Tam te więzi rodziny są nieporównanie mocniejsze niż w Polsce, więc tam nie ma możliwości takiej, że przekazuje jakiemuś tam bratankowi albo jeszcze innemu dalszemu krewnemu w dysponowanie, znaczy jakiś tam tytuł prawny na przykład do 10 mieszkań, a on coś z tymi mieszkaniami robi. Nie, tam to jest niemożliwe. Więc istnieje takie prawdopodobieństwo, że ten facet, podobnie jak setki innych, tysiące innych, właśnie na rodzinę rozdysponował różne pieniądze, różne majątki. Znaczy ten majątek, który zagrabił No i teraz być może nie sposób to odzyskać. Tak to najczęściej w Chinach wygląda. To jest oczywiście taka wrzutka, tak to traktuję, jako że to się też raz długi czas. Ostatnio nie, w każdym razie ja ostatnio nie, no przez, nie wiem, ze 2 lata, może rok, nie słyszałem o tego typu historiach. A więc myślę sobie, że to po prostu nie jest dobry czas, żeby się ogarnąć za tymi tłustymi kotami bądź tygrysami w partii. Natomiast ja powiem tak, że w mojej opinii to jest błąd. To jest błąd na myślenie. Aczkolwiek oczywiście do końca nie wiem, czy nic nie idzie w tym kierunku, o którym ja myślę. Od dawna. No bo jeśli ja na to wpadłem w dalekiej Polsce, na głuchej wsi, w Mazowieckim, no to podejrzewam, że w Pekinie, gdzie siedzą, gdzie są tysiące ludzi, których zadaniem jest wymyślanie jak najlepszych rozwiązań dla kraju, też może wpadli jednak na pomysł, żeby zacząć zastępować urzędników sztuczną inteligencją. Ja o tym mówię, tak, trzymam się tego tematu jak pijany płotu, albowiem dla mnie to jest oczywiste. Znaczy ci, którzy wiedzą, co może zdziałać sztuczna inteligencja, wiedzą również, że dałoby się każde stanowisko urzędnicze, każdemu stanowisku urzędniczemu przypisać, czy opisać każde stanowisko urzędnicze, opisać sztuczną siecią neuronową, tak aby właśnie ta sztuczna sieć neuronowa mogła wykonywać zadania tego urzędnika. Jestem tego absolutnie pewien, tego nie mam cienia wątpliwości, że tak już jest w tej chwili. A dlaczego tak nie jest, dlaczego tak nigdzie się nie dzieje, dlaczego się nie dzieje tak przede wszystkim w Chinach, tam, czyli w miejscu, gdzie w kraju, który przoduje bez wątpienia sztucznej inteligencji. Dlaczego ta sztuczna inteligencja nie jest wdrażana w Chinach? Myślę, że znaczy, jestem prawie pewien ze względów czysto politycznych. Bo sztuczną inteligencję wystarczy wyłączyć jej prąd i już nie będzie sztucznej inteligencji. Natomiast człowieka trzeba zapuszkować, żeby nie było go. Albo dać mu kulkę w łeb. Ale prościej jest zawsze zapuszkowanie. A tak naprawdę sądzę, że nie tylko tam, ale wśród innych, na przykład, znaczy wielu, jak wielu, ale na przykład mogę sobie wyobrazić, że gdyby Japończycy no tak, ale to jest też ta sama sfera kulturowa. Japonia, Korea, Chiny, Wietnam, to jest ta sama konfucjańska sfera kulturowa, gdzie urzędnik to jest coś, czego trudno nam zrozumieć. Pojęcie urzędnik, prestiż urzędniczy, to jest w ogóle coś, czego w naszej strefie kulturowej nie ma, nie istnieje, nawet trudno opisać słowami. Więc tutaj oprócz tej, znaczy potrzebna jest do zastąpienia urzędników sztuczną inteligencją, komputerami neuronowymi z oprogramowaniem, potrzebna jest nie tylko potrzebna jest wola polityczna, ale w dużej mierze trzeba przełamać pewne opory mentalne, opory kulturowe, jak powiedziałem, albowiem w tym obszarze kulturowym, o którym mówię, czyli konfucjańskim, pozycja urzędnika od 2000 lat była po prostu nieporównywalna z czymkolwiek innym. No po prostu nieporównywalna. Więc zakwestionowanie jej jest jakby, byłoby jakby zakwestionowaniem całej istoty kultury konfucjańskiej. Niemniej jednak myślę, że w dającym się przewidzieć czasie, naprawdę dającym się przewidzieć czasie, mogę sobie wyobrazić sytuację, w której urzędnik chiński pójdzie w niebyt. Chociaż nie zdziwiłbym się, naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby to wcześniej, najwcześniej zaczęło się w Japonii. Mimo, że ta jest jakby najsłabiej, znaczy znacznie słabiej oprogramowana, ma znacznie słabsze firmy sztucznej inteligencji niż Chińczycy. Ale w Japonii Japończycy mają coś w sobie takiego, co może powodować, że to właśnie tam się rozpocznie ta rewolucja sztucznej inteligencji w obszarze urzędowania. I to by było piękne. To po prostu byłoby piękne. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.